Dobry wieczór, Adam Dąbrowski. Jeżeli stowarzyszenie działa pod hasłem Bogu na chwałę, ludziom na ratunek, to nie mogło pozostać obojętne wobec kryzysu humanitarnego w Ukrainie. A takie właśnie hasło obrała sobie Grupa Ratownicza Nadzieja z Łomży. Nic więc dziwnego, że jej członkowie już dwukrotnie byli na polsko-ukraińskiej granicy, by nieść pomoc uchodźcom. Odwiedziłem ich, gdy pod kierownictwem swojego koordynatora Jakuba Brzeziaka przygotowywali właśnie drugi transport.
No. A dawaj, to już też wrzucamy.
Przyniesiemy.
To tam też wrzucamy już.
A to co mówisz, że do karetki?
Co?
Nie do karetki to?
Dobra, będzie.
Pierwszy raz, kiedy byliśmy właśnie w Przemyślu, zrobiliśmy rekonesans, wiemy czego potrzeba i drugi raz udajemy się na granicę. Ustaliliśmy już z koordynatorem na miejscu, czego jest największa potrzeba i chodzi tutaj właśnie o wózki dziecięce. Wiadomo, matki z dziećmi na rękach przywożą swoje pociechy, dlatego te wózki są bardzo potrzebne. Natomiast Lublina jeszcze z międzynarodowego hubu przeładunkowego zabieramy jeszcze transport spożywczy, czyli my tutaj zajęliśmy się tą logistyką, jeżeli chodzi o wózeczki, o wózki inwalidzkie dla osób też niepełnosprawnych. Natomiast jeszcze z Lublina zabieramy właśnie kaszki, pieluchy i wszystkie te rzeczy dla mam, które są niezbędne właśnie po opuszczeniu pociągu. Z tym, że pomoc trafi do Przemyśla, czyli te wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy, które właśnie pakujemy, trafi do Przemyśla na miejsce rozładunku i tam sukcesywnie będzie to rozdawane osobom, które przybywają na dworzec. Natomiast my najprawdopodobniej udamy się już na samą granicę, gdyż jest tam właśnie potrzeba właśnie tej stricte pomocy medycznej, więc jakby rozdzielimy się w Lublinie na dwie części. Jedna część, czyli dwa busy zapakowane po sam dach z najpotrzebniejszymi rzeczami, pojedzie do Przemyśla, natomiast my karetką ruszamy już na samą granicę. Jadą też ratownicy medyczni do obsługi już ambulansu ratunkowego, gdzie będziemy udzielać tych medycznych czynności ratunkowych, bo często te osoby, które przekraczają granicę, są wycieńczone. Trzeba podpiąć chociażby kroplówkę i to są też to dzieci, które są wycieńczone. Trzeba wprowadzać też farmakoterapię. Jest to szereg naprawdę przedsięwzięć, które my świadczymy od tej najwyższego poziomu, można powiedzieć, zaawansowania ratowniczego poprzez ten najniższy, czyli tą pierwszą pomoc, czyli chociażby zmianę opatrunku na miejscu działań. Ale wszystko to w oparciu właśnie o ambulans, o środki, które na co dzień służą po prostu ratowaniu życia ludzkiego.
Czyli jedziecie w dwa czy w trzy samochody?
W cztery. Jeszcze też dokonamy transportu osoby, która trafi właśnie tutaj do Łomży, jest niepełnosprawna. Jest na SOR-ze w szpitalu w Przemyślu, więc jedna karetka też tą osobę przywiezie właśnie tutaj do Łomży, do rodziny, która tutaj już jest.
I przypuszczam, że to czy to ostatni, czy nie ostatni wyjazd, to też zależy od potrzeb.
Tak, wszystko zależy od potrzeb. Wiadomo, też musimy wracać tutaj, żeby uzupełniać braki, chociażby opatrunki, czy te tematy, które są związane właśnie na bieżąco z funkcjonowaniem takiego punktu medycznego na miejscu. To jest cała logistyka, gdzie każdy też pracuje, każdy ma obowiązki, więc jakby koordynacja w ogóle kilkunastu osób jest dosyć ciężka, dlatego musimy się tutaj uzupełniać, wymieniać i rotować ratowników.
Czyli obecna Grupa Ratownicza Nadzieja to pełen profesjonalizm, a jej początki kilkanaście lat temu to niemal zupełne amatorstwo, wspomina jej twórca, a obecnie prezes ksiądz Radosław Kubeł.
Nadzieja narodziła się z pasji jednego księdza i kilku nastolatków. Od zawsze interesowała mnie pierwsza pomoc w tym kierunku i zresztą zrobiłem też studia medyczne. Natomiast gdy byłem nauczycielem w publicznym gimnazjum numer 2, okazało się, że są wśród gimnazjalistów, są też tacy, którzy tą pierwszą pomocą się interesowali. I tak z takiej pierwszej ekipy, rocznik 1991, zrodziła się niewielka grupka osób, dziewczyn, chłopaków, którzy zaczęli razem ze mną uczyć się pierwszej pomocy i zaczęliśmy też tej pomocy udzielać. Pierwsze kroki stawialiśmy w parafii Krzyża Świętego w Łomży, gdzie Nadzieja urodziła się, dojrzała. Były to festyny, wydarzenia religijne, drogi krzyżowe ulicami miasta, więc wszędzie tam, gdzie można było tę pomoc świadczyć, tam byliśmy. Pojawił się pierwszy plecak, pierwsze nosze, takie prezentowe jeszcze, jakieś torby. W 2009 roku dyrektor szpitala, pan Jaszewski, obserwując nasze wielkie, wielkie zaangażowanie, przekazał nam w użytkowanie starą, w zasadzie wtedy rdzewiejącą w garażach szpitala wojewódzkiego karetkę marki Polones. No to był taki moment przełomowy, bo Nadzieja, stając się mobilna, zaczęła być widoczna. I okazało się, że są miejsca, są sytuacje, gdzie ta pierwsza pomoc jest potrzebna. To taka niszowa część naszego życia społecznego. Ratownictwo medyczne mamy fantastycznie w Polsce zbudowane. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy, czytaj straż pożarna, ratownictwo środowiskowe. Super. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą pomoc, czyli te pierwsze 5-10 minut, zanim dotrze jakakolwiek inna na pomoc, niekoniecznie ma swoich specjalistów. Wszyscy powinniśmy umieć udzielać pierwszej pomocy, natomiast badania pokazują, że przygotowanych jest około 20% populacji, to dotyczy zarówno Polski, jak i Europy. Natomiast z tych 20% odważyłoby się udzielać pomocy z przekonaniem, no może połowa. Nasz Polonez, nadziejowa karetka, zaczęła się więc pojawiać na meczach Łomżyńskiego Klubu Sportowego, potem podchwyciła to Perspektywa, parę kolejnych klubów, klubików, rozgrywek szkolnych i tak ratownicy pierwszej pomocy zaczęli być obecni w Łomży. Ale też równolegle do udzielania pierwszej pomocy zauważyliśmy, że trzeba jej po prostu uczyć. I tu się okazało, że bardzo dużo osób chce skorzystać z takiego kursu, w jakiś sposób pogłębić swoją wiedzę, umiejętności, a też wstąpić do nadziei. I w ten sposób pojawiało się coraz więcej chętnych do pracy i rzeczywiście nadzieja zaczęła rosnąć.
Z czasem grupa też zaczęła zdobywać kolejne kwalifikacje i specjalizacje.
W 2009 roku otrzymaliśmy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku dawny radiowóz, który przebudowaliśmy na pojazd do poszukiwań. I tak zaczęliśmy się włączać w pomoc policji, jeżeli idzie o poszukiwania osób zaginionych w terenie niezurbanizowanym, taka mądra nazwa, czyli po prostu poszukiwania terenowe, lasy, łąki, bagna. Okazało się również tutaj, że istnieje taka próżnia. Policja prowadziła działania w oparciu o swoje siły, o siły ochotniczych straży pożarnych, natomiast tego czynnika społecznego u nas nie było. W 2011 roku podpisaliśmy porozumienie z Komendą Miejską Policji w Łomży w zakresie wsparcia poszukiwań i tak poszło, można powiedzieć, potem jak efektem domina. Kolejne komendy, wreszcie zostaliśmy zaproszeni na ogólnopolską konferencję dotyczącą poszukiwań, zorganizowaną w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie, gdzie nawiązaliśmy współpracę z Komendą Główną Policji w Warszawie. To był taki moment przełomowy. Inaczej mówiąc, nadzieja
rosła.
Rosła i swoimi siłami, oddziałami zajęła północno-wschodnią Polskę. Ja tak mówię, że tutaj gdybyśmy postawili w Łomży nóżkę cyrkla, to takie koło, okrąg o promieniu 150 km moglibyśmy zatoczyć. To jest taki faktyczny nasz promień skutecznego działania, jeżeli mówimy o poszukiwaniach.
Tę nóżkę cyrkla nie bez powodu umieszczamy w Łomży, ponieważ tu narodziła się Grupa Ratownicza Nadzieja i tu obecnie jest jej serce, czyli centrala. I po tej centrali oprowadził mnie kierownik łomżyńskiego oddziału Grupy Nadzieja, Jakub Zimnoch.
Zapraszam.
To jest wasza baza.
W naszym biurze, które jest otwarte od 8 do 16 codziennie, więc jeśli ktoś ma jakąś sprawę w kwestii dokumentacji, czy też umówienia się na jakieś transporty, czy szkolenia, to zapraszamy właśnie do biura.
Taka część administracyjno-dokumentacyjna.
Tak, jest też i sala konferencyjna, w której też tutaj prowadzimy,
tak?
Spotkania, tak.
Niezbyt wielka, ale wyposażona tak do spotkań, do konferencji.
Dokładnie. Dalej jest pomieszczenie, w którym urzęduje prezes i tutaj też zapraszamy gości. Teraz możemy też przejść na bazę wyjazdową. To jest baza wyjazdowa, czyli baza wyczekiwania zespołów. W tym miejscu nasi ratownicy mogą spędzić dyżur, mogą odpocząć pomiędzy wyjazdami, mają też dostęp do kuchni, tak żeby na bieżąco te swoje życie prowadzić, mimo że całą dobę spędzają tak naprawdę w pracy.
I tam dalej są też takie socjalne, tak, pomieszczenia?
Są pomieszczenia socjalne, kuchnia, łazienka i łóżka, żeby było gdzie się położyć, tak?
To trzy poziomy macie, tak?
Tak.
To już taka znacznie większa sala.
To jest sala wykładowa, w której prowadzimy kursy dla osób zainteresowanych. Mamy sprzęt do nauki pierwszej pomocy, ale też kwalifikowanej pierwszej pomocy, na których kursach tych szkolimy przede wszystkim osoby chcące dostać się do różnych służb, ale i też osoby, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę na temat pierwszej pomocy.
Kto te kursy prowadzi? Wy macie jakieś uprawnienia instruktorskie, czy to są ludzie z zewnątrz?
To my prowadzimy, mamy takie uprawnienia do prowadzenia kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy, więc też mamy możliwość nadawania tytułu ratownika.
Na co dzień, jak wygląda tutaj praca, czy jak wygląda życie w tym waszym centrum?
Naprawdę różnie. Często z kolegami tutaj się mijamy. Jedni wyjeżdżają, czy to na transport, czy to na wymazy, a inni zostają tutaj, żeby na przykład przeprowadzić kursy, czy różne inne obowiązki wypełnić już tutaj na miejscu.
Kiedy rozlega się taki dzwonek alarmowy po godzinach? Co się dzieje?
Ratownicy przydzieleni na dany termin są informowani. Informujemy też wolontariuszy, że mamy akcję ratowniczą i kto jest dostępny, zbieramy się na bazie wyjazdowej i wszyscy stąd wyruszamy na akcję.
Czyli tak na zasadzie jak ochotnicza straż pożarna. Jest syrena i jest reakcja, wyjazd na akcję.
Działamy na podobnej zasadzie. Też jesteśmy ochotniczą strażą pożarną jako specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza, więc na bardzo podobnych zasadach, tak jak OSP, wyjeżdżamy na akcje ratownicze.
W tym roku, z tego co wiem, to już co najmniej w dwóch akcjach poszukiwawczych uczestniczyliście.
Ten rok zaczął się dosyć nieprzyjemnie, można by nazwać. W ubiegłym roku tych wyjazdów nie było tak dużo ze względu przede wszystkim na pandemię. W czasach przedpandemicznych było to po 60 do 100 wyjazdów rocznie. Obawiamy się, że ten rok, jako że zaczął się właśnie w ten sposób, żeby nie było powtórki z dawnych lat.
Nie prowadzicie tych akcji sami, tylko współpracujecie ze strażą pożarną, z policją, z innymi służbami jeszcze?
Oczywiście, same działania poszukiwawcze są koordynowane przez policję. My jesteśmy wsparciem, jako że mamy pojazd sztabowy, mamy możliwości mapowania danego terenu, wypuszczania szybkich trójek z GPS-ami. Wspieramy w koordynowaniu tych akcji i dajemy ratowników w zespołach ratownictwa medycznego oraz pojazdy terenowe. Zawsze cieszy, kiedy uda się odnaleźć osobę zaginioną. Mieliśmy pewne zaginięcie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie naprawdę bardzo duża liczba osób brała udział w tych poszukiwaniach. Była to starsza osoba i kiedy udało się znaleźć w lesie w ciężkich warunkach, została to osoba przetransportowana pod dom ambulansem. Jak otworzyliśmy drzwi i uśmiech tego pana, jak zobaczył wszystkich ludzi, którzy klaskali, że się udało i pytanie, aż tyle was tutaj było, to pojawia się ta łezka i zostaje to w głowie, że rzeczywiście warto działać na tym polu.
12 oddziałów, w każdym jakiś sprzęt, po kilku ludzi. Z czego taka grupa ratownicza się utrzymuje?
Wszystkie nasze wyjazdy ratownicze są nieodpłatne, w szczególności te działania poszukiwawcze, które są rozciągnięte na wiele dni. Nigdy za to nie wzięliśmy żadnych pieniędzy, bo w międzyczasie działań ratowniczych prowadzimy odpłatne szkolenia oraz transporty, z których finansujemy działanie tej jednostki.
A jeżeli ktoś miałby ochotę, może was wspomóc odpisem 1% od swojego podatku?
Oczywiście, informacje można znaleźć na stronie internetowej grupanadzieja.pl.
Północno-wschodnia Polska to naturalny teren działania dla kilkunastu już oddziałów Grupy Nadzieja, ale chociażby ostatnie działania wskazują, że nie tylko ten obszar. Zresztą grupa ratownicza działała tak już wcześniej.
Jeżeli chodzi o akcje pomocowe, humanitarne, czy też skierowane na różne katastrofy, naturalne zjawiska takie, które wprowadzają duże spustoszenie, to również staraliśmy się być obecni. Już pomijam takie pomniejsze wyjazdy do różnych działań po wichurach, pomoc osobom, które utraciły dobytek, czy w wyniku pożaru, czy wichury. Mieliśmy też okazję zaangażować się dosyć znacznie w likwidację skutków olbrzymich nawałnic, które w 2017 roku przeszły nad województwem pomorskim i kujawsko-pomorskim. Spędziliśmy długi czas w miejscowości Sośno, która w zasadzie została przez jakiś czas odcięta od świata w wyniku wichury, huraganu, położenia ogromnej ilości drzew, więc tutaj też byliśmy obecni. No i oczywiście to, co się dzieje w tej chwili, a więc jeszcze nie tak dawno, w ubiegłym roku, działania wspierające służby na granicy polsko-białoruskiej, to też tutaj akurat nasz taki naturalny rejon działania i współdziałania ze służbami, z którymi na co dzień przez wiele lat współpracowaliśmy, jeżeli chodzi o zaginięcia. No i ostatnio to, co się wydarzyło w Ukrainie i co ma reperkusje w stosunku do naszego kraju, a więc tutaj pomoc osobom przechodzącym granicę i przybywającym do Polski.
Co się nie wiem, spadło. A może to obstreczujemy, co?
Ty tych wózków sobie przyjechał wczoraj z Zambrocha?
Nie wiem. 10. Ten drugi to jest po dach zapakowany.
Tak? Było o prawie 30? Z Grajewa.
Mogło tak być. Myślę, że tu wszystkiego jest 70 tych wózków.
My jako grupa ratownicza, jako stowarzyszenie, jesteśmy, można tak powiedzieć, odwirowani, odcedzeni od narostu administracyjnego. Jesteśmy samodzielnym, samorządnym stowarzyszeniem. Potrafimy szybko podejmować decyzje, tym bardziej, że zawsze się tutaj uśmiecham, że przełożeni też biorą udział bezpośrednio w akcjach, a więc znają uwarunkowania, sytuacje. W zasadzie to działamy w każdej sytuacji, także tej takiej przeciągającej się w czasie, jak choćby obecnie te zabezpieczenia przejść granicznych. Działamy w sposób taki typowo ratowniczy, więc rozpoznanie potrzeb, zebranie, zorganizowanie odpowiednich sił i środków, no i działanie czy wsparcie tych działań u innych podmiotów i powrót na bazę, odzyskanie gotowości do dalszych działań. Jesteśmy dosyć mobilni oczywiście, no te kilkadziesiąt pojazdów, które posiada Nadzieja, zarówno tych lądowych, jak i wodnych, a więc tutaj ta granica ukraińska, południowo-wschodnia, jej ani odległość, ani powiedzmy czas działania przeciągający się do kilku dób na miejscu, no, nie stanowi to dla nas problemu. Gdybyśmy taki alarm ogłosili na gorąco, myślę, że w przeciągu 2 godzin udałoby się wysłać 2 czy 3 samochody i kilkunastu ratowników do jakichkolwiek działań na terenie kraju, którzy byliby całkowicie autonomiczni, jeżeli idzie choćby o wyżywienie czy nocleg, zaopatrzenie. Także nadzieja jest takim dobrym antidotum na wszelakie nagłe zdarzenia i działamy. Działamy zarówno na prośbę instytucji rządowych, tutaj urzędy wojewódzkie nas znają, samorządowych, jak też działamy tak z własnej inicjatywy, dostrzegając jakieś potrzeby, jesteśmy w stanie sami zwracać się z propozycją udzielenia pomocy. Jest ona bardzo często przyjmowana.
Natłok tych wydarzeń sprawił, że zapomnieliśmy w ogóle o pandemii i o tym waszym działaniu w tym okresie.
Jako jednostka działająca na polu walki z COVID-em mamy zespoły transportowe, zespoły wymazowe, a też od niedawna mamy punkt wymazowy, wymazów i PCR, ale i też testów antygenowych.
Starsi ludzie powiadali, że najpierw zaraza, potem wojna. I jakimś dziwnym trafem coś w tej dawnej mądrości ludowej jest. Od samego początku jesteśmy podmiotem wpisanym przez wojewodę podlaskiego na listę jednostek zwalczających epidemię COVID. Nie mieliśmy żadnej wątpliwości, że trzeba przystąpić do akcji. Tym bardziej, że początki były trudne, zresztą pamiętamy te kolejne fale, a zwłaszcza tę wielką taką niepewność, co przyniesie ta epidemia. Niektórzy wieścili olbrzymią śmiertelność, sięgającą nawet 50% zachorowań, no tak jak choćby przy wirusie Ebola. A więc tutaj z ratownikami pamiętam, że mieliśmy te pierwsze odprawy w takich minorowych nastrojach, ale nie było osób, które się wyłamały. No, trzeba było stanąć do działań. Problemem, pamiętam, sprzed tych 2 lat to oczywiście był brak środków zabezpieczających. W życiu nie pomyślelibyśmy, że będą potrzebne w jakiejś dużej ilości kombinezony, czy też ogromne ilości masek o odpowiedniej specyfikacji, bo to prawda, nie chodzi tu o to, żeby chodzić w szaliku czy w jakiejś byle maseczce. Natomiast mogę powiedzieć jako prezes nadziei, że jestem dumny ze swoich ludzi, bo zmierzyliśmy się z prawdziwym lękiem. Tak jak w tej chwili mierzymy się z lękiem wojennym, tak wtedy zmierzyliśmy się z lękiem covidowym. Nie wiedzieliśmy, ilu z nas przeżyje tę walkę. A jednak nie było osób, które się wyłamały, no nie było nawet wątpliwości, że mamy się wycofać. Pamiętam, że te pierwsze w zasadzie tygodnie, nawet miesiące, to niektórzy z ratowników po prostu mieszkali na bazie, nie chcąc wracać do domu, żeby narażać swoje rodziny, żony, dzieci, czy też rodziców starszych. No, to było coś niebywałego, ale bezpośrednio w działaniach zawsze mieliśmy około 30 ratowników, którzy zmianowo wykonywali działania, więc tutaj była taka duża walka o pewną izolację, samodyscyplina ogromna, no i troska też przede wszystkim o najbliższych. Na szczęście wszyscy dobrze przebyli przez epidemię, chociaż przechorowaliśmy tak kolejno, pojawiały się takie przypadki. Na szczęście przyjęty reżim sanitarny, ale też i pewien rozkład zmianowy tutaj naszej pracy sprawił, że nigdy przez te 2 lata nie musieliśmy zawieszać naszej działalności, więc utrzymaliśmy cały czas aktywne działanie i obsługiwaliśmy zarówno zespoły transportu medycznego dla osób chorych, ciężko chorych, czasami to były takie dramatyczne transporty, jak również zespoły wyjazdowe, wymazowe. Zresztą do tej pory takie zespoły prowadzimy, a nawet tutaj niedaleko stoi kontener taki stacjonarny do pobierania wymazów. Epidemia dobiega końca. Mamy nadzieję, że zamkniemy niedługo ten front naszych działań. Chociaż no, z drugiej strony to też dało do myślenia, prawda, że w każdej chwili możemy stanąć też przed zagrożeniem takim epidemicznym. Więc na wszelki wypadek kombinezonów nie wyrzucamy. Maski są gotowe. Setki litrów płynów odkażających też czeka. No i ludzkie serca, ręce gotowe do pracy i ambulanse.
Jakieś plany na przyszłość, czy co Bóg da?
Jak zwykle człowiek gdzieś snuje jakieś plany. Z pewnością takie plany bardziej przyziemne dotyczą wymiany czy wymieniania sukcesywnego taboru grupy ratowniczej. Obecnie jest to 8 ambulansów i 20 kilka różnych pojazdów pomocniczych, operacyjnych, terenowych, poszukiwawczych, przyczep, więc ten cały majdan jest dosyć pokaźny. No i oczywiście on się starzeje. W tym roku będziemy obchodzić taką piękną 20. rocznicę jednego z naszych ambulansów. To jest najstarszy ambulans w służbie Fiat Ducato, przekazany nam przez takie analogiczne do naszego stowarzyszenia Arcybractwo Miłosierdzia z Florencji. Bardzo sympatyczna karetka włoska. Ten samochód też ma taką swoją pewną legendę, można powiedzieć, bo już kilkakrotnie był skreślany ze stanu. No, miał być już skasowany czy przekazany do Muzeum Ratownictwa, ale go planowaliśmy przekazać czy innym jednostkom ratowniczym. Natomiast każdorazowo, ile razy, że tak powiem, był już spisany na straty, tyle razy się okazało, że przychodziły jakieś problemy, działania, konieczność jakiegoś większego zrywu i trzeba było go uruchomić po raz kolejny. I co ciekawe, jest w linii do tej pory i spisuje się świetnie. Także myślę, że w tą 20. rocznicę jednak chyba postaramy się, aby nasza babcia GR005, bo taki ma kryptonim, aby nasza babcia może jednak odjechała do muzeum. muzeum, gdzie jest jej miejsce, ale jej miejsce parkingowe tutaj pod Wiatą, gdzie stoją ambulanse, no jej miejsce będzie puste, a więc musimy się wystarać o karetkę i myślę też, że nie o byle jaką, a więc na pewno wymiana sprzętu. To jest takie naturalne, że trzeba ten sprzęt zmieniać. Druga sprawa to jest podnoszenie naszych kwalifikacji i możliwości działania w powietrzu i na wodzie. Na wodzie dysponujemy fantastycznym, w zasadzie to jest taki kuter pływający, poszukiwawczo-ratowniczy, łódź Harpun 550, jest ona również przekazana z policji jako już mienie zbędne. Myśmy ją wyremontowali, jest ona kabinowa, posiada potężny silnik i co najważniejsze posiada bardzo specjalistyczne wyposażenie do poszukiwań podwodnych. W zasadzie to jest to jedyny chyba taki obiekt pływający na Podlasiu, tak skonfigurowany w sensie kabiny, która umożliwia komfortową pracę ratowników, którzy muszą się bardzo skupić na prowadzeniu działań. A z drugiej strony obok tych warunków ta łódź posiada też wszelkie zdolności do prowadzenia takich działań typowo ratowniczych i szybkiego się przemieszczania. Także jesteśmy tutaj w pełni też przygotowani i wyposażeni do tego, aby taką pomoc na wodzie nieść, a w powietrzu z kolei szykujemy powoli zakup, zobaczymy czy to się uda w tym roku, takiego dosyć dużego drona wyposażonego we wszystkie możliwe dla ratowników poszukiwaczy nowinki, ciężkiego koptera, który by mógł działać pomimo znacznego wiatru.
Teraz już nazwa jest nieadekwatna, bo to już nie jest grupa. Teraz to już jest Centrum Ratownictwa.
Wiele razy zastanawialiśmy się, czy nazwa Grupa Ratownicza Nadzieja nie zasługuje na zmianę, może na jakieś Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, czy też Nizinne Pogotowie Ratunkowe. No, różne były propozycje, natomiast debaty zawsze sprowadzały się do jednego. Po pierwsze, jesteśmy grupą ludzi, co jest dla nas fantastycznym, pierwszym takim w ogóle, pierwszą płaszczyzną, platformą spotkania. Jesteśmy grupą ludzi, wspólnotą. Po drugie, jesteśmy grupą jednostek. Oprócz oddziału centralnego, my rozeszliśmy się, rozpleniliśmy się po całej północno-wschodniej Polsce, a więc jesteśmy grupą tych grup. No i trzecia kwestia, realizujemy działania ratownicze już teraz szerzej niż tylko w zakresie jakiegoś jednego obszaru, a więc tutaj takie kodowanie geograficzne typu Podlaska, Grupa Ratownicza, czy też Nadnarwiańska byłoby już nie tylko niezgodne z prawdą, ale w pewnym sensie tak ograniczające. A więc Grupa Ratownicza, która niesie nadzieję, wpisuje się też w ten kontekst taki duchowy. Nadzieja to jest coś, co człowiekowi pozwala żyć wbrew przeciwnościom, co pozwala też działać wbrew nadziei. A więc tutaj ta nazwa Grupa Ratownicza Nadzieja, ona opisuje wszystkie przestrzenie naszego życia, zaangażowania, ale też i stanu ducha, który w nas panuje. My jesteśmy ludźmi nadziei, nieraz to mówię, zresztą ta fajna gra słów, nadzieja umiera ostatnia, nadzieja dla Ukrainy. Ta nadzieja jest takim wytrychem, takim kluczem, który rozkodowuje wiele sytuacji i pozwala człowiekowi się uśmiechnąć nawet wbrew nadziei.